With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 86 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 86 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mający już ponad stuletnią tradycję, tydzień modlitw o jedność chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku, między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry świętego Piotra a świętem nawrócenia świętego Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Od 18 do 25 stycznia każdego roku gromadzą się chrześcijanie różnych kościołów i wspólnot, aby razem zanosić do Boga prośby o spełnienie woli Chrystusa, aby wszyscy stanowili jedno. Otwierają z przejęciem Ewangelię i słuchają najpiękniejszej modlitwy, testamentu Jezusa przekazanego im w przeddzień śmierci dla pojednania ludzkości z Bogiem. Czasami zdarza się, że ten i ów nie rozumie, po co prowadzone są te modlitwy. Myśli sobie, że wystarczałoby, aby wszyscy przeszli do wyznania rzymskokatolickiego. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta. To prawda. Chrześcijanie mają już dość podziałów, kłótni i walk. Zewnętrzne jednak i pospieszne lepienie tego, co jest podzielone, nie przyniesie prawdziwej jedności. Czy jednak znaczy to, że droga do niej jest jeszcze daleka? Rozważymy ten problem w pogadance zatytułowanej Jedność będzie darem Ducha Świętego. W ciągu historii szereg dużych wspólnot chrześcijańskich oddzieliło się od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, dość często z winy ludzi z obu stron. Jednakże nie można dzieci, które rodzą się w tych wspólnotach i wzrastają wierząc w Chrystusa, oskarżać o grzech związany z tym podziałem. I dlatego Kościół katolicki patrzy na nich jako na braci szacunkiem i miłością. Ruch zjednoczeniowy narodził się z górą 100 lat temu, lecz w Kościele katolickim nabrał rozpędu dopiero od ostatniego Soboru Powszechnego zwołanego przez papieża Jana XXIII. Ludzie wierzący w Chrystusa i prawdziwie ochrzczeni są w rzeczywistej wspólnocie z Kościołem katolickim. Jest to przedziwna tajemnica, że mimo podziałów wszyscy chrześcijanie doświadczają przynajmniej częściowej, niepełnej jedności. Jeden przecież jest Chrystus, którego uznają za Zbawiciela i Odkupiciela. Wszyscy zanurzeni w Nim poprzez chrzest są członkami Jego mistycznego, czyli tajemniczego, niewidzialnego ciała i mają prawo do imienia chrześcijan. Chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności, trwający między wszystkimi ludźmi przezeń odrodzonymi, co szczególnie podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II w swym liście apostolskim o zbliżającym się trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. Papież wzywa do ponownego odkrycia chrztu jako fundamentu chrześcijańskiego życia zgodnie ze słowami apostoła: Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się Chrystusa. Chrzest wszelako sam przez się jest jedynie początkiem drogi prowadzącej do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie. Nie jeden martwi się, że na drodze prowadzącej do zjednoczenia są jeszcze różne przeszkody, z których najświeższą jest święcenie kobiet w Kościele anglikańskim. Upada w nas duch. Myślimy, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Są jednak zjawiska, które budzą nadzieję i potwierdzają słuszność słów Bożych. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Duch Święty własnymi sposobami dociera do serca ludzkiego. On tchnie, gdzie chce. W ostatnich latach wielu pastorów protestanckich wraca do kościoła, od którego 500 lat temu oderwali się ich przodkowie. Ruch powrotu do macierzy, tak zwany homecoming, rozpoczęło kilku młodych, wybitnych teologów i pastorów protestanckich, takich jak Scott Hahn i Jerry Mattatix, filary protestantyzmu. Za nimi poszła spora grupa młodych pastorów, którzy w ubiegłym roku ukończyli prestiżowe seminarium Gordon Conwell i obecnie przygotowują 150 innych do przejścia na łono Kościoła katolickiego. Pociąg do Kościoła katolickiego budzi się też w misjonarzach protestanckich wysyłanych do krajów Ameryki Łacińskiej, by wyrywali katolików ze szponów swego kościoła. Przekonują się, że wiarę porzucają tylko niedouczeni katolicy albo ci, którzy w kościele katolickim nie mogą uzyskać unieważnienia małżeństwa celem drugiego ożenku. Natomiast światli i gorliwi katolicy budzą w nich wielki szacunek. Co pociąga pastorów protestanckich do kościoła katolickiego? Przyciąga ich odkrycie skarbów wiary zagubionych przez Lutra i Kalwina, spowiedź, rzeczywista obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, chrzest dzieci, cześć oddawana Marii, widzialny charakter Kościoła, prymat papieża, apostolskość Kościoła, to znaczy ciągłość między papieżem, biskupami a apostołami, których sam Chrystus powołał i posłał. Do innych odkrytych skarbów należą nierozerwalność małżeństwa, kapłaństwo oraz praktyka modlitwy za zmarłych i wiążąca się z tym wiara w istnienie czystca. Skarby te młodzi pastorzy odkrywają, powracając do źródeł chrześcijaństwa, do pism ojców apostolskich, bezpośrednich uczniów apostołów i ojców Kościoła pierwszych wieków. Fundamentem protestantyzmu jest Pismo Święte. W praktyce jednak każdy protestant jest dla siebie autorytetem w sprawach wiary i obyczajów, zależnie od tego, jak rozumie Biblię. W tej dziedzinie młodzi pastorzy też mają zastrzeżenia. Pytają, skąd mamy Pismo Święte? Kto decydował, które księgi są natchnione, godne wprowadzenia do zbioru ksiąg Pisma Świętego? Historia mówi, że Kościół ustalił kanon ksiąg natchnionych dopiero pod koniec IV wieku na synodzie w Hyponie. Zatem przez 3,5 wieku chrześcijanie nie mieli Biblii. Podstawą wiary pierwszych chrześcijan była wtedy tradycja, ustne przepowiadanie dobrej nowiny. Chrystus powiedział apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a nie idźcie i spisujcie wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Nauczano przede wszystkim ustnie, z czasem dopiero spisując nauczanie wiary w formie listów, Ewangelii czy dziejów apostolskich. Pierwsi chrześcijanie mieli zatem dwa źródła wiary, tradycję i Pismo Święte. Młodzi pastorzy, porównując protestanckie wydania Pisma Świętego z oryginalnymi pismami w języku hebrajskim i greckim, dostrzegli pewne rozbieżności w tłumaczeniu. I tu znów doszli do przekonania, że przyczyną tych różnic jest brak jednego najwyższego autorytetu, brak nieomylnego urzędu nauczycielskiego, magisterium, jaki posiadają katolicy. Wytrwałe badania uświadomiły młodym pastorom, że Kościół katolicki posiada dziś tę samą pełnię wiary, którą cieszyli się ich przodkowie we wierze przez 1500 lat aż do reformacji Lutra. Dla ogółu protestantów droga do jedności jest jeszcze długa, a czasami nawet uciążliwa i trudna, bo muszą pozbyć się urazów do Kościoła katolickiego. Niestety, Nieraz trudno jest im odnaleźć u przeciętnych katolików otwartość i akceptację. Nieraz to właśnie brak postępowania zgodnego z wyznawaną wiarą w codziennym życiu ludzi urodzony w Kościele katolickim jest największą trudnością, którą mają do pokonania ci, którzy wracają do jedności. Nie możemy więc wymagać, aby tylko inni zmienili się, zdążając ku jedności ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Ekumenizm wymaga przede wszystkim od nas samych rachunku sumienia z tego, na ile w codziennym życiu jesteśmy wierni Chrystusowi i Słowu Bożemu, które On nam dał. Czy jesteśmy wierni nauczaniu Kościoła, w którym jak strumień żywej wody płynie tradycja 2000 lat wiary i świętości? Żyjąc w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, na co dzień spotykamy chrześcijan innych wyznań. Czy pociąga ich Kościół katolicki, który widzą poprzez nas w pracy, na ulicy, w życiu sąsiedzkim? Na tej niełatwej drodze nie jesteśmy sami. Kroczy przed nami Chrystus jako dobry pasterz, który swoje życie oddaje za rozproszone i błądzące owce. O nie również trzeba się zatroszczyć, aby jeden pasterz mógł je zgromadzić w jedną owczarnię.
Chwalę Cię, Pana, wszyscy, Ty z niebieskich gór, wojska niezliczone, Wy anielski chór, słońce, księżyc, gwiazdy, siedząc w dzień i w noc, chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc, słońce, księżyc, gwiazdy, siedząc w dzień i w noc, chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc.
W tygodniu ekumenicznym niech iż z naszych ust i serc wyrwie się modlitwa o jedność Kościoła.
Jezu mój Zbawicielu, oto staję przed Tobą zbolały i rozdarty. Ty znasz moją grzeszność, znasz mój ból i bezsilność, znasz słabość mej duszy, znasz chorobę mego ciała i brak cierpliwości w znoszeniu ich. Wiesz, że poddaję się gniewowi i zniecierpliwieniu. Patrzę, o mój Jezu, na Twój krzyż i odnajduję w tym sponiewieranym, rozdartym włócznią i umęczonym ciele moją słabość i rozbicie mej duszy. W swoim ciele, które nam zostawiłeś w Eucharystii, widzę miłość, do której powinienem wzrastać, aby nie być od Ciebie oddzielonym. W ciele Kościoła, który jak ja doświadcza bólu podziału, widzę spragnioną rolę, którą chcesz użyźnić moim cierpieniem.
Otwieram skrzynkę pytań, w której jest dziś list z Bayonne, New Jersey.
Czy każde opuszczenie mszy świętej w niedzielę i święta lub modlitwy codziennej jest grzechem ciężkim? Staram się prowadzić dobre życie, ale nieraz zapominam o pacierzu i w moich warunkach nie mogę uczestniczyć w obowiązkowej mszy świętej.
Pan Bóg zna sytuację życiową każdego z nas i nasze sumienie, które decyduje o ciężarze naszej winy. Gdy więc opuszczamy mszę świętą świadomie i z własnej woli, jest to grzech ciężki. Nieraz choroba, bardzo złe warunki pogodowe czy brak bezpieczeństwa wokół Kościoła uniemożliwia udział na mszy świętej tym, którzy gorąco tego pragną. W takim wypadku jednak trudno mówić o dobrowolności opuszczenia mszy. Do oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę mszy świętej zobowiązuje nas drugie i trzecie przykazanie Boże i przykazanie Kościoła. Bez codziennej modlitwy i czynnego udziału w obowiązkowych mszach świętych trudno jest utrzymać się w łasce uświęcającej i prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Dlatego zaniedbywanie przez dłuższy czas modlitwy codziennej i opuszczanie z własnej winy mszy świętej niedzielnej jest grzechem ciężkim.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na styczeń Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności i nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem pokoju i radości.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem świętej Bożej Rodzicielki.
Wraz z kartką świąteczną Franciszkanie wysłali Wam książeczkę z kuponami, które będziecie mogli użyć, aby włączyć się do comiesięcznych modlitw w Waszych intencjach i za Was samych.
Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w naszej najnowszej, jakże szczególnej nowennie do świętego Jana Pawła II.
To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca. Patrzy na nas i nam błogosławi. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać mu swoje troski i prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas.
Weźcie w tej nowej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową, serdecznie dziękujemy słowami: Bóg wam zapłać.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 86 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.